Zna pani piosenkę taką? Miłość ci wszystko wybaczy, i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Kochała. Kochała. Tak.
O, tutaj coś wypadło, jakieś zdjęcie. O, to jakieś chyba ślubne, pani.
To mój syn i synowa. Już ma teraz 62 lata. Ja w 53 roku ślub brałam. Mąż bardzo schorowany. Mąż wrócił z Syberii z otwartą gruźlicą. I gdyby nie siostra teściowej, która wyjechała przed wojną też za pracą do Ameryki i później ich odnalazła przez Czerwony Krzyż i przysłała penicylinę, która jeszcze w Polsce nie była wtedy. I w ten sposób został wyleczony. Ale ślad na sercu się został. I mąż mój już tak, jeden zawał, później był drugi zawał. Operacje na sercu, migotanie przedsionków miał ze 150 razy, rozruszników miał 5. A później upadł w nocy i wylew i udar. Teraz będzie 6 lat, jak zmarł.
Ze zdjęcia na ścianie patrzą na mnie wesołe oczy nowożeńców. Jadwigę spotkałam przypadkiem, szukając na Czechowie w Lublinie osób, które pamiętają dawną cegielnię.
Proszę pani, my chciałbyśmy od pani uzyskać takie informacje. Może pani mi jakieś wspomnienia związane z cegielnią?
Dzień dobry. Możemy w budkach, tak?
Ten blok dyrekcja budowała dla swoich pracowników. Ja tu mieszkam już 54 lata. W kwietniu oddali ten blok w 63 roku, a ja się wprowadziłam we wrześniu.
Ale cegielnia jeszcze wtedy pracowała.
A oczywiście, ja na początku w tej cegielni pracowałam tu, a mąż był zastępcą dyrektora w dyrekcji.
To fantastycznie trafiłyśmy.
Tutaj pani jest fantastycznym przykładem burzliwej polskiej historii, nieprawdopodobnych losów ludzi, którzy poprzez Polesie, Syberię przyjechali do Lublina, tworząc ten Lublin, ponieważ ta cegielnia służyła budowie Lublina.
Życie zawodowe pani Jadwigi i jej męża Wiesława kręciło się wokół cegielni. W tym tej dzierżawionej w Tyszowcach. To z niej pochodzi cegła, z której małżonkowie wybudowali dom w Lublinie. Dziś mieszka w nim córka Ewa. Na ścianie pozostała pamiątka dramatycznych losów rodziny Sieczkowskich.
10 lutego 1940 roku byli zabrani na Syberię z miejscowości Mikitycze, powiat Prużana to było, województwo brzeskie. Aż dojechali do miejscowości Kargowina i byli w obozie Kargowina i tam zmarł jeden z braci męża, Zbigniew Sieczkowski, urodzony 1 marca 27 roku, a zmarł 20 czerwiec 41 rok, tam na Syberii, w tym obozie Kargowina.
A oni byli od wtedy do wtedy.
Tak, a wrócili do Polski 16 marca 46 roku.
Tutaj jest tarcza ku pamięci brata ZS, tak, że Zbigniew Sieczkowski,
że tam. Tak.
Że tam zmarł i te łańcuchy niewoli takie rozerwane. Orzeł w koronie i te miecze dwa.
To było...
Aha, tata
to było
wylał,
na cegielni, tak. To było na cegielni zrobione, racji, wylane z cegły.
Racja,
i tato to wszystko osobiście, jak było jeszcze wilgotne, on to wszystko wypisywał, potem malował i to wszystko tato zrobił. Cegła, to jest fajnie, bo tak, w lecie jest chłodno, a w zimie jest cieplutko. Nawet jak się dobrze nie ogrzewa, to i tak jest ciepły budynek. Jest zdrowy, jest porządny. pójdziemy do domu, zapraszam.
Pani zobaczy, jak tu będzie.
Córka obok się buduje.
Tak. To ten dom był tutaj, tylko to przebudowuje, bo to był też budowane z tej cegły.
Z takiej cegły.
Pozmieniała tak jak, tak jak ona chce dla swojego użytku już.
Zrobiła i wewnątrz inaczej rozbudowała.
Wszędzie jest błoto, bajzel. W sobotę uzamiatałam, odkurzałam wszystko, a proszę bardzo, na górę.
Mój mąż urodził się na Polesiu. Ojciec był Piłsudczykiem. W I wojnie światowej był ranny, leżał w szpitalu, zmarł i w Brześciu był pochowany. W tym miejscu już śladu nie ma po cmentarzu, tam bloki stoją. Tam, gdzie Łukaszenko w tej chwili rządzi, to było nasze Polesie. I jak tutaj na Polskę napadł Hitler, to w 40 roku Moskale z takimi szpicami, czopami takimi tego. Tak, i pomimo, że teściowa już mąż nie żył, ale że była żoną oficera, teściowa miała 6 synów, tyle, że najstarszy był w Warszawie u siostry, bo tam się uczył. To o 3 nad ranem 25 stopni mrozu było. Przyszli kolbami, zaczęli walić w drzwi i zabieraj się na Sybir, ujedziesz. Teściowej matka leżała chora, to powiedzieli, ciebie nie zabierają, ty będziesz tu podychać, ty będziesz tu zdychać. No i zebrali się na sanie i tak do dworca dojechali, a zaraz podpalali wszystkie domy.
Wiele razy siadaliśmy, opowiadał nam właśnie historię, jak przyjechali tam, to żeby wejść do tych baraków, to musieli posprzątać pierwsze pluskwy.
Pluskwy cały czas były, pchły.
Ale żeby w ogóle zamieszkać, to tak. Workami wynosili.
Jak palili. Byliśmy na Majdanku, tutaj na początku z mężem, to mąż stwierdził, że te na Majdanku prycze to 100% lepsze niż co oni tam na Syberii mieli. Mąż spał na samej górze. Jak deszcz padał, czy co, to ten przez dach deszcz na niego kropił, że miał mokre. Z braku witamin to szkorbut w większości mieli. Ten jeden brat, ten najstarszy Leszek, to jemu wszystkie zdrowe zęby powychodziły. On bez zębów w ogóle był. I wieczorem tą
kurzą ślepotę to każdy miał, nie widzieli.
Że jedynie jak w takim całym baraku ze dwa łuczywa takie były wetknięte, to tylko to łuczywo się widziało.
Woda była na wydział.
No jak... bo z rzeki była noszona. Mhm. Przecież tata z wujkiem Jurkiem nosili z drzwiny wiadrami, bo teściowa miała taki przydział pracy, że
gotowała
w takim wielkim kotle kipitoczkę. Tak to mąż mówił. To oni tą wodę znosili i do tego wlewali. I tam kapusta taka zgnita i stara i rozgotowany szczur się trafi w tej zupie i wszystko, co nie tylko tam było. I w południe jeden garnuszek tej takiej polewki się dostawało. Rano i kto nie pracował, to nie dostawał, a musiał każdy, nawet 10-letnie dziecko to już musiało pracować, bo szkoły nie było, żeby chodzić, to jedną kromeczkę cienką chleba rano i wieczorem i tyle. Jedynie latem to się dużo ratowali, że w wolnych chwilach od pracy łowili ryby w glinie. Te ryby piekli na ognisku i tą glinę się zdejmowało i upieczone było. Albo suszyli te ryby, żeby na zimę mieć. I klukwy zbierali, czyli żurawinę taką, ona dużo witaminy C ma. No i grzyby zbierali, jagody i o tym się ratowali. W zimę to w futrach poprzyjeżdżały panie, to chcieli zamianę na żywność, bo tam obok w gospodarstwach rosyjskie rodziny mieszkały. To potrafili za futro tylko wiadro ziemniaków dać.
Jeszcze w dodatku tato mówił, że oni po te jagody, po te ryby, to musieli w ukryciu wychodzić, bo jak oni zobaczyli, że niosą ryby, to potrafili zawołać.
I zabierali.
I zabierali. Robimy kawę.
Tak, tak ekspresu pyszna.
Znajomego, który mieszka w tej kobyłce. Jak mu powiedziałam, mówię, wiesz, że mieszkasz w mojej byłej wsi rodzinnej. Ja się śmiałam.
Mój dziadek, Zygmunt Bursztynowski, był szlachcicem i miał na własność wioskę, kobyłkę koło Warszawy, która do tej pory istnieje już jako miasteczko. I dziadek przegrał tą wieś w karty, bo tak dawniej zabawiali się szlachcice. No i wyjechał do Austrii za pracą. Tam zapoznał moją babcię z dobrej rodziny takiej i pobrali się. Ona na imię miała Nadburga, a nazwisko Hydel. To tak samo H, E, dwie kreski, D i dwa L. To tak Hydel. W Austrii urodziła się, ale już w kolejności jako trzecia, bo dwóch synów pierwszych mieli, a moja mamusia była trzecia, później była ciocia Basia Berta. Urodził się jeszcze jeden syn, a później wyjechali do Rosji, z kolei znowu za pracą. I zamieszkali w Sankt Petersburg. Babcia jeszcze była w ciąży i to się okazało, że dwojaczki miała. Ale usuwała jej babka taka w domu, źle to zrobiła, zakażenie przyszło i zmarła. To była szósta ciąża, no. I dziadek później ożenił się, no bo mimo woli dla dzieci musiał mieć pomoc jakąś kobiecą, to się ożenił z taką kulawą, którą mamusia opowiadała, że była bardzo niedobra dla nich, że nawet ich biła i krzyczała, że byście tylko ojcu nie powiedzieli. Oni się bali, ale w końcu zebrali się na odwagę i powiedzieli dziadkowi i rozszedł się z nią. I ożenił się drugi raz, to już tak jakby trzeci, tak? Ona Rosjanka, ale dobra była. A później dziadek pierwszy zmarł. Ona z nimi jeszcze jakiś czas była, ale później oddała ich do takiego domu dziecka. Także mamusia chodziła w Rosji do szkoły trochę, dlatego umiała i po niemiecku od swojej mamy i po rosyjsku. I nawet było tak, że do tej szkoły raz Lenin przyjechał. Tak mamusia opowiadała, że widziała Lenina. No bo to było w tym Sankt Petersburgu. Zawierucha taka była, opowiadała w czasie tej rewolucji, bo to ciągle takie zamieszki były, że raz odpychani zwyciężali biali tak zwani, a raz czerwoni. Moja mamusia, jak było ciężko, bo i głodowali, to jeździli do donieckiej guberni, gdzie sól dosłownie za darmo można było dostać. A tu w Sankt Petersburgu sól to była na wagę złota. I oni jeździli, to mamusia opowiadała, że takie mieli tu woreczki tak pozawijane, na buforach, pod wagonami się kładli i tak jechali. Zbierali pieniądze i dawali część tych pieniędzy maszyniście, żeby zwalniał przed wjazdem na stację, żeby oni mogli zeskoczyć, bo na stacji to już obława była przez tak zwanych czekistów. Raz moja mamusia mówiła, że jakoś czy zapomniał, czy złośliwie to zrobił, że nie zwolnił, że zajechali aż prawie na dworzec i uciekali jak nie wiem.
w 21 roku do Polski przyjechali do Sosnowca. Nie wiem czemu akurat, że do Sosnowca trafili i miał młodszym rodzeństwem najstarszy brat się opiekować. Ale on wziął i ożenił się. O! A całe swoje młodsze rodzeństwo oddał do domu dziecka. Mamusia długo tam nie była, gdzieś około roku. A z domu dziecka znaleźli mamie pracę u rodziny żydowskiej, Folman, ale oni przechrzty byli. W każdym bądź razie bardzo rzetelni i dobrzy ludzie. I mamusia z początku była tak jakby niańka do ich dzieci. Oni też umieli po rosyjsku mówić, także i z mamusią i po rosyjsku rozmawiali i po polsku. I mamusię tak uważali prawie jak za własną córkę. Jeździła z nimi i do Zakopanego, jak jechali wszyscy, no bo dzieci jechali, to i ona jechała, do Rabki i do tych innych miejscowości. I później już jak te dzieci podrosły, że już nie potrzebowali takiej opiekunki mieć, to mamusia została się u nich i była taka jakby zarządzająca w tym ich domu, bo oni mieli fabrykę haceli i podkowy w Sosnowcu. I jak mamusia zapoznała tatę, pobrali się, wtedy ta Folman im pokój dała, ale bardzo teściowa dokuczała, czyli matka mojego taty, bo ona chciała, żeby mój tata się ożenił, miała taką znajomej córkę, garbuskę, gdzie swój sklep mieli. I koniecznie chciała, żeby tatuś się z tamtą ożenił, no bo miała coś bogata, a moja mamusia, no biedna. No i tak dokuczali, że wyjechali do Jasła. Tatuś w hucie szkła pracował i w Jaśle ja za 2 lata się urodziłam, bo ja w 35, a siostra w lipcu w 33 w Sosnowcu. No, a później z Jasła to już znowuż, jak w 44 roku front się zbliżał do Jasła, tatusia na okopy zabrali, a nas mieli wywozić do Niemiec. I w Chorzowie, jak ten transport się zatrzymał, to pamiętam też w takich barakach żeśmy byli, ale mamusia, że umiała po niemiecku, to z Niemcami się domówiła i poprosiła o przepustkę, bo Chorzów niedaleko Sosnowca, a w Sosnowcu teściowa mieszkała. I z teściową poszła do huty szkła, to jeszcze Niemcy zarządzali wtedy, bo to 44 rok. I takie zaświadczenie wypisali, że jak Woner Józef wróci z okopów, że będzie taki pracownik jako dobry fachowiec potrzebny w tej hucie szkła. I mamusia przedstawiła to Niemcom i dlatego nas, tak jak gdyby z tego obozu, wypuścili. Przyjechaliśmy do Sosnowca, zamieszkaliśmy u teściowej i czekaliśmy na powrót taty. Ze starszą siostrą codziennie, co wieczór żeśmy nosiły do takiego kościółka świętego Antoniego takie rozpiski błagalne, żeby powrócił tata nasz do domu szczęśliwie. No i tatuś wrócił gdzieś dopiero za jakieś 4 miesiące, jak się wojna skończyła. Ale było źle w dalszym ciągu między teściową a mamą. Już 4 takich dzieci było, a teściowa dalej wyrzucała, żeby tatuś zostawił mamę. Tatuś to nie mógł znieść i z kolei wyjechali na ziemię zachodnie. W tej Iłowej Żagańskiej, jak żeśmy przyjechali, to mieszkaliśmy nad taką rzeką, to mamusia chowała gęsi. Z tyłu za rzeką kawałek ziemi od huty szkła do stali, to ziemniaki się sadziło. oto też w tej Łowy Żagańskiej, to pierwsza moja sympatia o tu idzie. Mieczysław, żarcki Mieczysław z Zakopanego. W tym zamku było liceum ogrodnicze. Jednego roku przyjechali, to oczywiście spóźnione roczniki, jak to po wojnie. On tylko był rok młodszy od mojego męża. Ja go zapoznałam, jak miałam 15 lat, to on miał 20, a on tak dobrze w piłkę nożną grał, że jak i Łowa, i liceum w piłkę nożną grali i on tak dobrze grał, to krzyczeli Żarski, Żarski, gola, gola. A jak mnie widzieli, że on mnie odprowadzał i to wołali za mną Żarska, Żarska. Była wielka miłość i naprawdę był taki rzetelny, jak nie wiem. Przyjechali do liceum werbować do szkoły oficerskiej i on się zapisał i pojechał. Pisał miłosne listy, jak nie wiem. Raz jeden był jeszcze w Iłowej tylko. Później miałam zdjęcie takiego, jak on jako kadet stoi ubrany, to mi mąż to zdjęcie podarł. Odległość swoje zrobiła, ja mu później napisałam, że już mam innego i że przepraszam go. On taki pożegnalny list napisał, że życzy mi szczęścia. Nawet długo jeszcze jako mężatka to często o nim myślałam. Były chwile kryzysowe nieraz. Mąż miał taki trudny, uparty charakter, że jak ja mu czy zwróciłam uwagę, czy coś powiedziałam, że to nie tak powinien był zrobić, czy tamto, to potrafił się obrazić i cały dzień się nie odzywał. Ciężkie dla mnie te jego dąsy były, bo ja raczej, taka mogę powiedzieć, gaduła troszkę. Wolałam rozmawiać, dyskutować. Także ja sobie rekompensowałam tym, że chodziłam do biblioteki i wypożyczałam bardzo dużo książek. Miłosne i historyczne, to ja bardzo dużo czytałam. Moja mamusia tak lubiła czytać. Aha, a jeszcze było tak, że moja mamusia u teściowej, co jeszcze wtedy nie była teściową, brała właśnie mleko, śmietanę, jajka. Mąż miał akordeon i zawsze teściowa mówiła: Wiesio, zagraj pani Wonerowej, czyli mojej mamusi. I on tak tego, ale on nie miał słuchu, on tak dosłownie, można powiedzieć, pitolił. Tań. Jak ja się denerwowałam, bo Sieczkowska, no bo tak powiem, na teściową, mówiła do mojej mamy i do babci Gadzielińskiej, że chciałaby mnie za synową mieć. A ja się tak denerwowałam, mówię, ten Wiesiek to jak buldog wygląda, bo była moda wtedy taka, że on miał kręcone włosy i nie obcinali wtedy tak krótko, tylko tutaj.
Zaczesywane były takie.
Zaczesywane, że taką szopę miał tych włosów, jak nie wiem. Babcia Gadzielińska mówi, Wisia, twoja teściowa idzie. No i tak widzi pani, wyszło później, przyszedł z wojska. To w ogóle miał obcięte włosy. I później na Boże Narodzenie w takiej gospodzie. Taka potańcówka była. Jego brat o rok starszy od niego, ze mną tańczył i mówi tak, że mój brat chciałby z panią zatańczyć, ale nie ma odwagi, ale przecież 6 lat ode mnie starszy. I po tańcówce mnie odprowadził do domu. Okazał się szarmancki, no zresztą przyszedł z wojska, no to mała miejscowość, no to zaraz to była sensacja. To wtedy ja miałam 17 lat. A miałam 18,5, jak ślub braliśmy. Mogę powiedzieć, że sporo chorób przeszłam w swoim życiu. Jak trzeba było i nie chodziłam, to i nogi mi należące umył i wszystko. I był bardzo troskliwy. Ale w sumie było chwil dużo więcej, lepszych jak gorszych. Także ogółem swoje małżeństwo mogę nazwać jako dobre i udane. nie wiem, czy to powiedzieć, czy nie, z racji męża. Depresję dostałam dużą. Miał kolegę i on miał taką dalszą rodzinę we Lwowie. I zaczął namawiać męża, jak mieliśmy syrenkę. Wtedy Ukraińcom nie wolno było do nas przyjeżdżać na handel. Jedynie Polacy do nich tam jechali. I wybrał się mąż, żeby złota trochę przywieźć. Tydzień czy 10 dni byli. Aby tylko trochę tego złota przywiózł. Więcej jak połowę tych rzeczy zostawił tam u tej rodziny, która miała sprzedać. Wyszło tak, że już nigdy się nic nie odzyskało. Chwalili się tylko i chichy, śmichy były, co oni tam w tym Lwowie nie robili, jak oni nie szaleli, kogo tam nie zapoznali, a Sonię, a Nataszę. No i z tego wojażu i z tych ubaw wielkich w końcu wyszedł syn mojego męża w Lwowie. Właśnie to jest powód początku tej depresji jednak. I popłakałam sobie troszkę nieraz i rozdrażniona byłam mimo woli przy tym chłopcu, choć on przyzwoicie się zachowywał i spokojnie, ale ona co jakiś czas dzwoniła, rozmawiała z mężem. Mimo woli taka drzazga zazdrości była, prawda? Parę razy było, że mi mówił, że przestań się wygłupiać, trudno, no tak się stało. Owszem, tłumaczył się już później też tak. To coż mam teraz zrobić, wyrzeknąć go się czy co? Przecież wnuki już były. Tyle lat się przeżyło, można powiedzieć, że więcej dobrych jak złych. Jedynie to, no ten chłopiec...
To zdrada straszna.
Zna pani piosenkę taką? Miłość ci wszystko wybaczy, i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
Kochała pani go?
Kochała, kochała, tak.